Proszę Państwa, ja przed chwilą powiedziałam, że w dzisiejszej niedzieli z Radiową Jedynką będziemy rozmawiać o sztuce życia dla mężczyzn i myślę, że to jest przynajmniej jeden z segmentów dzisiejszej debaty medycznej, której autorka Iwona Szymala jest już w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Sztuka życia dla mężczyzn. Intrygująca brzmi. O sztuce życia na pewno też będziemy dzisiaj mówić, bo będziemy mówić o tym, jak zachować taką złotą równowagę pomiędzy pracą i odpoczynkiem. No, wielu z nas ma za sobą już prawie 9-dniowy odpoczynek. Wracają Państwo z weekendów. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak zminimalizować szok. Debata medyczna już za chwilę.
Debata medyczna.
I witamy Państwa. Tomasz Łysakowski, trener biznesu i specjalista od zarządzania stresem, jest Państwa gościem. Witam.
Witam.
71-151, przypomnę, że czekamy na SMS-y od Państwa, a dzisiaj ciekawe będą na pewno Państwa refleksje i opinie o tym, jak zminimalizować ryzyko szoku i takiego obniżonego nastroju, wracając z długiego weekendu do pracy. Myślę, że wielu słuchaczy właśnie teraz jest w samochodzie, ma włączoną jedynkę i słucha naszej audycji. No więc, Panie Tomaszu, ogromna odpowiedzialność. Co doradzić, co powiedzieć, żeby zminimalizować ten szok?
Ojejku, tutaj to można na wielu poziomach ten szok minimalizować. Po pierwsze, możemy na samym początku powiedzieć, że stres w pracy bardzo często bierze się z niewłaściwego zarządzania czasem i zadaniami. Żeby mieć dobrze zminimalizowany szok, na przykład powrotu, to na ogół trzeba by mieć wszystkie sprawy załatwione przed wyjazdem. To znaczy, szok będzie tym większy, jeżeli na przykład ucieknę po prostu na ten wyjazd od spraw, które zakłada zostawię pan niezałatwione. I tutaj oczywiście po powrocie one będą na przykład już nie dwa, ale 7 dni przeterminowane, a może i 11. I w tym momencie oczywiście stres będzie tym większy. Jak się mówi, bardzo często nam się wydaje, że można odpoczywać, kiedy uciekniemy. Natomiast badania wskazują, że ludzie tym lepiej odpoczywają, im bardziej są pozbawieni takich rzeczy, które nad nimi wiszą.
Czyli jeżeli z całą pewnością przed wyjazdem dłuższym czy krótszym musimy pozałatwiać wszystkie sprawy i zaległości, ponieważ nie odpoczniemy, jeśli tego nie zrobimy. Będziemy cały czas myśleć o tych sprawach, które na nas czekają. Ale ja o takim przygotowaniu do efektywnego wypoczynku chciałabym porozmawiać chwilę później. Teraz to już są fakty. Wracamy i idziemy do pracy i musimy sobie jakoś poradzić z takimi myślami, że oto wiele wspaniałych dni za nami, dni odpoczynku, wracamy do pracy. Pytanie jest takie, dlaczego tak często praca nie jest dla nas źródłem satysfakcji, tylko takiej codziennej udręki?
No, zależy, jaki to jest rodzaj pracy, ale jednak jedną z głównych przyczyn jest tak zwana rutyna. To znaczy, większość ludzi ma pewien poziom takiego oczekiwanego poszukiwania nowości. Nowość jest dla nas nagradzająca. Kiedy idziemy do jakiejś pracy, ta praca jest nowa, nawet może nie być świetnie płatna, ale kiedy jest po prostu nowa, to w tym momencie otrzymujemy pewne nagrody psychiczne, wiążące się z tym, że to jest fajne, nowe. Oczywiście z mojego punktu widzenia, ja jestem trenerem biznesu, co oznacza, że na przykład przez co dwa dni zmieniam grupę ludzi, w której pracuję. Nawet jeżeli do kogoś wracam co pół roku, to i tak są nowe sytuacje, to są nagradzające psychologicznie. Ale teraz, gdybym miał pracować, załóżmy, w jakiejś grupie ludzi codziennie w tej samej, jeżeli jeszcze w dodatku wykonywałbym przez lata te same obowiązki, to po jakimś czasie zaczęłaby się u mnie również pojawiać rutyna. Czyli w tym momencie gorzej bym radził sobie z tymi samymi zadaniami. Mniej byłbym zmotywowany, chyba że cały czas byłby, nie wiem, zastrzyk gotówki coraz większej. Oczywiście wtedy motywację można zastąpić. Natomiast czasami jest tak, że jak przesadzimy z tą gotówką, to będzie po prostu wypalenie.
Ale mówi pan o rutynie jako takim stanie rzeczy, w którym pracownik źle się czuje, nie wraca do pracy z chęcią, bo jest to praca rutynowa.
Oczywiście.
Spotyka tych samych ludzi, wykonuje te same czynności. Ale z drugiej strony badania wskazują na to, że niechętnie zmieniamy taki ustalony schemat, że kiedy zdarzy się na przykład utrata pracy, co w obecnych czasach jest bardzo ciężką sytuacją i częstą, no to wtedy marzymy o tej rutynie, marzymy o powrocie do pewnych utartych schematów.
Tak, ale my mówimy tutaj o dwóch rzeczach. Kiedy na przykład ktoś miałby tę rutynę zmienić na lepiej płatną pracę, to okazuje się, że to jest atrakcyjne. Jeżeli ktoś ma tę rutynę zmienić na coś jeszcze gorszego, czyli brak perspektyw, siedzenie w domu i rutynowe oglądanie telewizji na przykład, albo rutynowe wysyłanie CV, bo to oznacza dzisiaj brak pracy, to w tym momencie możemy powiedzieć, że motywacja tej osoby będzie tym mocniejsza, żeby zostać w tej pracy. Ale to jest motywacja. Natomiast kiedy mamy już sytuację, w której jest ktoś, kto ma jakby miejsce w pracy, do którego doszedł, do którego nie spodziewa się na przykład w tym momencie do większych pieniędzy, albo szybszego awansu, to okazuje się, że nagle ta praca przestaje dostarczać aż takiej motywacji. Już się wykonuje, bo potrzeba pieniędzy, bo potrzeba stabilizacji i tak dalej, ale to nie jest praca, o której myśli się z radością, że się do niej pójdzie. I okazuje się, że ludzie, którzy wykonują takie prace, mają najtrudniej, jeżeli muszą do nich wrócić.
Można sobie wyobrazić taką idealną sytuację, że praca daje nam satysfakcję i radość wtedy, kiedy jest zgodna z naszą wiedzą, z umiejętnościami, które posiadamy, też z typem osobowości. Są tacy, którzy wolą pracować w zespole, potrafią to robić. Są tacy, którzy wolą wykonywać pracę na przykład w domowym zaciszu, jeśli to jest możliwe, ale także praca powinna być zgodna z jakąś naszą hierarchią wartości. No bo niektórzy cenią sobie pracę, która niekoniecznie przynosi wielkie dochody, ale jest pożyteczna, daje satysfakcję innym ludziom, możemy pomagać i tak dalej. Czy taki ideał można w ogóle osiągnąć?
Oj, tu powiem coś, co będzie dosyć kłopotliwe. Pokażę takie badanie. Całkiem niedawno ukazała się taka książka w Ameryce, Predictable Irrational. Napisał ją Dan Ariely, badacz ludzkiej motywacji. I on badał ludzką motywację do pracy. Kazał ludziom składać robociki bodaj z klocków Lego albo podobnych klocków. Taki robocik był ciężki dosyć do złożenia, ale za niego płacono za pierwszego $10, za drugiego 9 i za każdego kolejnego o 10% mniej. Ariely chciał wywołać w laboratorium szybko sytuację taką, jaką mamy w zwykłej pracy. Pierwszy rok czy pierwszy miesiąc pracujemy z chęcią, bo jest nowo, nowa praca, jakby coś jest nowo odkryte, natomiast potem motywacja nam maleje. I co się okazało? Ludzie średnio składali na przykład po 20 robocików, a potem czuli się zmęczeni, płaca już nie była duża, dziękowali, szli do domu. Natomiast druga grupa to byli ludzie, którym mówiono jeszcze, że to są robociki, które dostaną małe dzieci, będą się nimi bawić, czyli miała być taka wzniosła jakby motywacja. Okazało się, że nie. Tak samo robili około 20 robocików. Natomiast w trzeciej powiedziano im, że robociki zostaną rozłożone. Też nie zmieniło się motywacji, że to tylko do celów badań. Tylko w czwartej grupie, w której robociki były rozkładane na oczach tych ludzi, zmieniły się wyniki. Okazało się, że jak ktoś składał robocika, ale zaraz jak potem widział, jak ten robocik jest rozkładany, to on składał maksymalnie 11-12 robocików. Dlaczego? Dlatego, że widział, jak jego efekt pracy, nawet dobrze opłacany, jest niszczony. Więc oczywiście nasza motywacja często jest związana z tym, czy my mamy poczucie sensu tego, co robimy, ale okazuje się z tych badań, że tylko wtedy, kiedy ten sens bezpośrednio widzimy, kiedy ja bezpośrednio karmię głodne dzieci i widzę, jak te dzieci jakby cieszą się z tego,
widać efekty naszej pracy.
To wtedy ta nawet mogę być mało opłacany, ale będę miał poczucie wartości tego, co robię. Jeżeli ktoś pracuje w ZUS-ie i czuje, że no z tego, że wylicza te składki, może kogoś się kiedyś wyleczy albo ktoś emeryturę dostanie, to już niekoniecznie będzie miał takie poczucie misji.
No, ja mam tylko nadzieję, że w ZUS-ie pracuje cała rzesza zmotywowanych bardzo pracowników.
Ja szkolę w ZUS-ach, więc mogę coś o tym powiedzieć.
Panie Tomaszu, ale powiedzmy właśnie, jak wzbudzać taką motywację do pracy, bo są metody, żeby praca jednak w takim zakresie, w jakim to jest możliwe, dawała nam satysfakcję i żebyśmy byli do niej zmotywowani.
To znaczy, przede wszystkim chciałbym uczulić na to, że kiedy wracamy, bo teraz powiedzmy o tej motywacji, kiedy wraca się z wyjazdu, to bardzo często jadąc na taki wyjazd, mamy niesamowite oczekiwania, co się na nim wydarzy. Jak bardzo wypoczniemy, jak bardzo będzie świetnie. I ci ludzie, badania wskazują, którzy mają te bardzo wielkie oczekiwania, najczęściej wracają nieszczęśliwi. Dlaczego? Bo wydawało im się, że odpoczną niesamowicie, że zregenerują siły, że na przykład będzie słonecznie. Teraz wydawało im się, że będzie słonecznie, a to słonecznie jest ostatniego dnia, kiedy wracają. Prawda?
No i złośliwość losu.
Tak. I teraz chodzi o to, że jeżeli ktoś miał zbyt wygórowane oczekiwania, to najczęściej wraca z takich wyjazdów, z takich wakacji sfrustrowany.
A przecież nie możemy zakładać, wyjeżdżając na długą majówkę, że będzie brzydka pogoda, będzie nam źle, a wszyscy będą wokół nas nieżyczliwi.
Tak. Tylko to jest kwestia tego, jak sobie potem zinterpretuję mój stan, kiedy wracam. Bo teraz chodzi o to, że jeżeli na przykład będę myślał o tym, co mi ten wyjazd dał, jak było wspaniale, że mogłem spędzić czas z rodziną i z dziećmi, albo tutaj zintegrować się z jakąś nową grupą ludzi. Jeżeli będę konstruował sobie ten wyjazd jako coś, co mi bardzo dużo dało, jako coś, co mnie spełniło, to oczywiście będę w tym momencie poznawczo to interpretować, będę wypoczęty. Natomiast jak sobie zinterpretuję sytuację, że cały czas lało i dlaczego, dlaczego znów nie wypocząłem, tak miało być fajnie, a tu lało na przykład. Albo te dzieci tak krzyczały, albo znów nie mogłem się wyspać. To oczywiście w tym momencie będę wracał do pracy nieszczęśliwy, sfrustrowany i zmęczony.
71 151, czekamy na SMS od Państwa. Jak Państwo będą sobie radzić z powrotem do pracy? Tomasz Łysakowski, trener biznesu, specjalista od zarządzania stresem, jest dzisiaj naszym gościem.
Radiowa Jedynka. Muzyka i aktualności.
71 151 to kontakt z nami. Czekamy na SMS-y od Państwa. A dziś mówimy o tym, jak radzić sobie ze stresem, jak zminimalizować ryzyko szoku, wracając z długiego weekendu do pracy. Naszym gościem jest pan Tomasz Łysakowski, trener biznesu, specjalista od zarządzania stresem. Mówiliśmy już o tym, co zrobić, aby efektywnie wypoczywać. No, to są wskazówki na kolejne wolne dni, a to już niedługo, bo za 2 tygodnie też troszkę więcej czasu dla nas będzie. Mówił pan o tym, żeby załatwić wszystkie sprawy i zaległości. Nie wypoczniemy, kiedy będziemy w kółko myśleć o tym, co pozostawiliśmy i jakie sprawy są jeszcze do załatwienia. Mówiliśmy również o tym, żeby nie oczekiwać zbyt wiele. Czy chciałby pan od tego odpoczynku, który przed nami, chce pan powiedzieć, że pesymiści są szczęśliwsi? Nie mówię tutaj o skrajnym pesymizmie.
Bardziej powiedzielibyśmy, że realiści są szczęśliwsi. To znaczy, tutaj jasne, że optymista często podejmuje pewne wyzwania, których nawet realista nie podejmie i nawet jak 15 razy się nie uda, to za którymś razem się uda, więc optymiści mają pewną przewagę. Natomiast jeśli chodzi o nasze wyjazdy, to pamiętajmy, że musimy sobie na początku tak naprawdę podejść do takiego wyjazdu też jak do takiego projektu. Ludzie, którzy pracują w korporacjach, to wiedzą, co to jest zarządzanie projektami. To znaczy, jeżeli moim celem tutaj jest wypocząć, to powiedzieć sobie, jakie warunki powinienem spełnić, kiedy poczuję, że dobrze wypocząłem. Na przykład okazuje się, że ludzie współcześnie na przykład mało śpią. Dlaczego? Bo nawet kiedy w pracy pracujemy, potem wracamy do domu, na przykład chcemy się odstresować, albo jeszcze po drodze różni ludzie, nie wiem, jakieś aktywności typu sporty uprawiają, wszystko to nam rozciąga czas, najczęściej zostaje 5-6 godzin na sen. Okazuje się, że jednym z kluczowych czynników tego, czy będziemy wypoczęci, czy nie, jest to, czy będziemy wyspani. Więc na przykład może się okazać, że żeby dobrze odpocząć, wcale nie trzeba jechać w jakieś niezwykle egzotyczne
tylko
miejsce. Może na
prostu
przykład wystarczy się wyspać. I teraz ktoś może sobie pojechać, powiedzmy, jest przepracowanym menedżerem i pojedzie sobie na wędrówkę wysokogórską. No i oczywiście może się okazać, że wróci wypoczęty, bo jakby przeniósł swoją uwagę i
Oderwał
się od spraw codzienności. Ale może się okazać, że tak samo wypoczęty, a może nawet bardziej byłby, gdyby te dni po prostu przespał.
Dobrze, jasne, ale tutaj że to pan nie mówi o modach, o tym, że wypada pewne rzeczy robić,
jasne,
że wypada odpoczywać w określony sposób.
Jasne,
to są miejsca, do których należy jechać i pokazać.
Jasne,
tam.
Ale to teraz trzeba sobie odpowiedzieć.
Albo
to
sport, który trzeba uprawiać
koniecznie. Jeżeli moim celem jest zabłysnąć potem przed znajomymi na temat tego, gdzie ja byłem, albo co ja robiłem, to oczywiście mogę sobie pojechać, nie wiem, na przykład teraz do Timbuktu, gdzie jeszcze otrę się o wojnę i będę miał tyle do opowiedzenia. Nie dość, że byłem w egzotycznym miejscu, to jeszcze uciekałem przed jakimiś armatami. Natomiast jeżeli chcę wypocząć, to teraz powinienem też podejść do tego, co w takim razie sprawia, że ja realnie odpoczywam. Tylko trzeba sobie odpowiedzieć, co tak naprawdę sprawia. Nie to, co jakby inni oczekują, że będę robił. Niektórzy ludzie rzeczywiście wypoczywają aktywnie.
A to jest właśnie bardzo ważne, co pan powiedział, bo często planujemy wypoczynek właśnie w taki sposób, bo dzieci chcą pojechać w określone miejsce, albo żona już od miesięcy mówi, że koniecznie musimy pojechać do uzdrowiska albo do kurortu. Robimy to, czego oczekują od nas najbliżsi, no bo ich kochamy, ale nie myślimy o sobie. Nasze sprawy, nasze myślenie o odpoczynku jest na dalszym planie.
No tak, ale ja tutaj znów nie przekonuję nikogo, żeby na najbliższy wyjazd jakby nie liczył się z tym, co chcą najbliżsi, bo teraz jeżeli wyjeżdża się w rodzinie, to oczywiście trzeba się umówić, trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które będzie wszystkim pasować. Natomiast chodzi o to, żeby to było rozwiązanie, które będzie bazować na potrzebach osób, które wyjeżdżają, a nie na potrzebach ich sąsiadów czy kolegów z pracy. Albo na modzie, która aktualnie panuje. Jakby dlaczego o tym mówię? Ja naprawdę często spotykam się z sytuacjami właśnie ludzi, którzy, nie wiem, wyjeżdżają w różnorakie egzotyczne miejsca i czasami świetnie się bawią, a czasami po przyjeździe opowiadają, że główną atrakcją były na przykład te, nie wiem, komary, czy też te moskity duże, które po prostu kuły całą noc i było tak gorąco, że spać trzeba było na dachu hotelu i tak dalej. I teraz takie osoby najczęściej oczywiście mają mnóstwo do opowiedzenia na temat tego egzotycznego kraju, ale ostatnią rzeczą, którą bym powiedział, że w jakikolwiek sposób byłoby, że w jakikolwiek sposób wypoczęły albo się zregenerowały tam. Więc trzeba sobie odpowiedzieć, co jest moim celem. Jeżeli snobizm, jeżeli chęć pokazania się, to oczywiście potem, jak wracam, to nie powinienem sobie robić wyrzutów, że jestem jeszcze bardziej zmęczony niż wyjeżdżając, tylko powiedzieć sobie, osiągnąłem swój sukces. Przez następne 2 lata albo pół roku będę miał o czym opowiadać w biurze.
Ale zakładamy, że ci z Państwa, którzy nas teraz słuchają, wracają z tego długiego odpoczynku, są zadowoleni, spędzili bardzo miło czas, mimo że pogoda zawiodła, przynajmniej w Polsce i przynajmniej przez kilka dni. No, muszę wykorzystać Pana wiedzę dotyczącą zarządzania stresem i radzenia sobie ze stresem, bo na pewno, nawet jeżeli lubimy swoją pracę, to troszeczkę teraz tak nerwowo myślimy o tym jutrzejszym dniu i obowiązkach, które nas czekają, a więc pojawia się pewien stres. To naturalne, prawda? Jak sobie radzić z takim stresem? Jak go rozładować? Jakie są sposoby na to?
Ja zaraz powiem. Co ciekawe, im bardziej praca jest stresująca, tym mniej ludzie prawdopodobnie będą się stresować w tej pracy tym, że źle spędzili wakacje. Zaraz powiem dlaczego. Najczęściej praca stresująca to jest taka praca, w której dużo się dzieje. To znaczy, jeżeli jutro wróciłbym do pracy stresującej, to natychmiast ja do takiej pracy wrócę w okolicach środy. Bo wtedy mam jeszcze teraz 2 dni odpoczynku, a w środę już wchodzę w kierat prowadzenia szkoleń. I ja nie będę miał naprawdę czasu myśleć nad tym, czy ja odpocząłem, czy ja nie odpocząłem w trakcie wypoczynku, bo po prostu będę biegał, szkolił, pisał kolejne rzeczy i będzie trwało, na pewnych obrotach trwała moja praca. I tak samo mają ludzie, którzy są zapracowani w swojej pracy. Oni nie mają czasu zastanawiać się nad tym, czy i jak spędzili fajnie te wakacje, czy tę przerwę świąteczną. Natomiast bardzo często te problemy dotykają ludzi, których prace nie są specjalnie stymulujące, nie są specjalnie stresujące. One mogą być średnio stresujące, albo czasami w ogóle nie stresujące. Tych ludzi, którzy rzeczywiście to, czy pójdą później i opowiedzą koleżance w pracy, gdzie byli, to będzie już wyznacznik ich statusu. I tutaj ci ludzie najbardziej mogą się stresować tym, że niedostatecznie wypoczęli. Ci, którzy mają naprawdę bardzo dużo do roboty, oni nie będą o tym myśleć. Oczywiście oni mogą mieć problem tego pierwszego dnia z przestawieniem się, ale najczęściej już po kilku godzinach nie będą o tym myśleć, bo nie będą mogli o tym myśleć, bo zbyt dużo będzie spraw do załatwienia, zbyt wiele decyzji do podjęcia albo rzeczy do zrobienia.
Ale jednak mówimy o zarządzaniu stresem. Tak. Zakładamy, że taka negatywna emocja, bo stres jest negatywną emocją, się pojawia. Jak sobie z tym poradzić?
Stres?
Czy w ogóle, bo on bywa mobilizujący i potrzebny.
Tak. Teraz powiemy sobie, że generalnie stres jest mobilizujący i potrzebny. To znaczy, nawet jak mamy pracownika i pracownik pracuje bez stresu, jest kategoria pracowników, którzy stresu nie lubią. To są ludzie, którzy w ogóle pod wpływem stresu źle pracują, ale to jest mniejszość. Większość ludzi lubi stres. Dla większości ludzi adrenalina jest mobilizująca. To znaczy, mówimy tutaj o tak zwanym eustresie, czyli ten stresie, który wpływa pozytywnie na wydajność. To tak jak wśród studentów. Zbliża się egzamin, zaczynają się uczyć. Mamy sprawy do załatwienia, zbliża się termin załatwienia, zaczynamy się ruszać, żeby ją załatwić. To, żeby nie patrzeć daleko, był niedawno ostatni kwietnia i kiedy większość wypełniała PIT-y. No właśnie. Więc teraz, jak popatrzymy sobie na nasz stres, stres jest pozytywny. Z takim stresem nie trzeba sobie radzić. Gorzej, jeżeli ktoś pracuje w stresie, który nie wpływa na wykonywanie zadań. Czyli powiedzmy, że od czasu do czasu jadę szkolić na przykład panie obsługujące klientów w ZUS-ie, albo w ogóle w obsłudze klienta. To okazuje się, że tam na przykład co trzeci, a czasami co trzeci klient nie krzyczy, a czasami co trzeci krzyczy. I teraz jasne jest, że ten stres, jak ten klient krzyczy i wylewa swoje żale i ta pani nie może nic zrobić, to oczywiście nie wpływa na wydajność tej pani, a ten stres trzeba gdzieś potem przelać. I tutaj odpoczynek jest bardzo wskazany. Tutaj rzeczywiście będzie strach przed wracaniem do tej pracy i jak taki ktoś będzie myślał o tym, to oczywiście będzie go to przerażało.
Można mu jakoś pomóc?
No, można mu radzić zmianę pracy. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę tutaj rodzaj tej pracy się nie zmieni. Można co najwyżej nauczyć takiego człowieka, jak rozładowywać stres, albo jak sobie z nim radzić pod tytułem, nie wiem, to mogą być techniki relaksacji, bo oczywiście nie zaleca się środków uspokajających. Ale generalnie, jeżeli ktoś się w takiej pracy wymęczy zbytnio, to po prostu często powinien pomyśleć o generalnej zmianie.
71-151, a my za chwilę wracamy do rozmowy.
Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.
I wracamy do naszej dyskusji, to już ostatnia część debaty. Dziś mówimy o tym, jak radzić sobie ze stresem, jak płynnie przejść z długiego weekendu, z kilkudniowego odpoczynku do pracy. Tomasz Łysakowski, trener biznesu i specjalista od zarządzania stresem, jest dzisiaj naszym gościem. Panie Tomaszu, zacznę od, bo jest bardzo wiele SMS-ów i bardzo pozytywnie nasi słuchacze piszą o swojej pracy. Pani Małgorzata pisze, od 15 lat pracuje w tej samej firmie, normalnej, międzynarodowej korporacji, jakich wiele w naszym kraju, a po długim weekendzie wracam do pracy z ogromną radością. Mam wspaniałe koleżanki, wspieramy się nawzajem, pomagamy sobie. Nigdy nie spieramy się o urlop. Najważniejsza w miejscu pracy jest atmosfera.
Mm-hmm. A ja się absolutnie tutaj zgadzam. Jeżeli ktoś ma pracę, w której dobrze się czuje, w której ma pozytywne wzmocnienia, to oczywiście ta praca będzie sama z siebie zdejmować ten stres. Natomiast można mieć na przykład przełożonego, podwładnych kolegów, którzy mogą nas również stresować. Jeżeli ktoś będzie miał takie osoby jakby wokół siebie, to jasne jest, że nie będzie tak usatysfakcjonowany, jak ktoś, kto ma pracę, gdzie wszyscy wspaniale się rozumieją.
I taka równowaga pomiędzy pracą i odpoczynkiem z pewnością, to wszyscy wiemy, jest gwarancją i zdrowia psychicznego, i zdrowia fizycznego. Mówiliśmy, praca, która jest zgodna z wiedzą, naszymi umiejętnościami, osobowością i też bardzo ważne, z hierarchią wartości, które wyznajemy.
I dostarcza motywacji.
Ale przytoczę wyniki jednego z badań firmy badawczej, która przebadała pracowników dużej firmy, menedżerów, osoby 30-paroletnie. Okazało się, że morfologia krwi u tych 30-latków była taka jak u 80-latków. Ponad połowa pracowników nadawała się do leczenia szpitalnego. Wszyscy źle znosili stres, byli niedotlenieni, zatruci. No straszne jakieś wyniki badań. No mogą być niewiarygodne, ale jednak jest jakieś ziarno prawdy w tym, że bardzo często taka intensywna praca powoduje no jednak duży uszczerbek na zdrowiu.
No oczywiście w Japonii mają nawet określenie na chorobę, która tam polega na tym, że przychodzi 30-latek, kładzie się i umiera. Okazuje się, że na przykład w tygodniu poprzedzającym przepracował 160 godzin, albo no to żartuję teraz, ale to znaczy może nie tyle żartuję, bo były takie przykłady, zresztą pamiętamy z mediów, nie bardzo częste, ale chodzi o to, że ja nie wiem, czy większość, bo spotykam menedżerów i nie jest mu chyba tak, że większość, jak popatrzę na tych, których znam, natomiast rzeczywiście są takie przykłady i miałem jakieś kilka lat temu do czynienia w trakcie jednego ze szkoleń z panem, który miał na przykład, on opowiadał, miał grupę pracowników na samym początku, około 10-osobową pod sobą, potem dziennie odpowiadał na jakieś 80 maili i był jednym z trzech menedżerów. Potem jeden z menedżerów trzech odszedł. Jego zadania, maile, rzeczy do załatwienia i ludzi podzielono między dwóch pozostałych. Zwiększono im również pensje, co sprawiło, że generalnie mieli zachętę do tego, żeby więcej pracować. Tylko że potem odszedł również ten drugi. I tak naprawdę wszystko spadło na tego jednego pana, który już miał około 240 maili do odpisywania dziennie i 30 osób pod sobą i mnóstwo spraw do załatwienia i jeszcze spotkania z szefostwem. I on opowiadał, że generalnie dziennie pracuje do 18 godzin i wyglądał, mimo 30 lat, jak wrak człowieka. Ale to był wyjątkowy przypadek. Ja myślę, że takich ludzi nie ma tak dużo, bo też nie każdy ma takie to.
Ale jednak statystyki pokazują, że Polacy pracują za długo i bez odpoczynku, właściwych proporcji pomiędzy pracą i odpoczynkiem. Tydzień pracy zamiast 5 dni ma już 7 dni bardzo wielu firmach, a tak zwana dniówka blisko 12 godzin, a nie 8 godzin. I kiedy patrzymy na statystyki w Polsce i w Unii Europejskiej, no to właściwie nie mamy sobie równych w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o czas spędzony w pracy, ale jednocześnie jesteśmy najmniej efektywnymi pracownikami ze wszystkich pracowników w Unii Europejskiej. Jak wytłumaczyć ten paradoks?
Tutaj nie jestem pewien co do tej efektywności, czy z nami jest aż tak źle, czy aż tak dobrze, znaczy aż tak źle. Dlatego, że kiedy mówimy o efektywności, to tak naprawdę mówimy o przełożeniu pracy, godziny pracy na ilość wypracowanych euro. czy też dolarów, jak to się porównuje międzynarodowo. Ale chodzi o to, że w Polsce ludzie pracują głównie na raczej niskopłatnych pracach. To znaczy, że jeżeli jest jakiś samochód do zmontowania, to wymyślają go na przykład w Niemczech, a montują go, pracują nad tym w Polsce. Jasne jest, że ktoś, kto proporcjonalnie myśli nad tym, jak to będzie zrobione, nawet jeżeli nie pracuje tak intensywnie, to będzie wypracowywał znacznie większą wartość swoją pracą. Więc teraz Polacy, ponieważ Polska to jest kraj ludzi, którzy pracują rękami własnymi, montują to, co wymyśla się na Zachodzie, albo powiedzmy pracują, bo jednak w Polsce jest bardzo duży sektor publiczny. Niektórzy mówią, że mocno przerośnięty. I teraz ci ludzie już w ogóle nic nie wypracowują. Więc trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek produktywności. Produkują głównie bariery dla innych, z którymi tamci muszą się zmagać, żeby coś wyprodukować. Więc jasne jest, że my mamy, ta nasza globalna produktywność przez co jest mocno zaniżana. Natomiast ogólnie, jak popatrzy się na pracę Polaków, to ci sami Polacy, którzy pojadą do krajów takich jak Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, już nagle stają się niezwykle produktywni. Więc możemy powiedzieć, że to nasza polska rzeczywistość. To nie jest tak, że nasza praca jest inna. Nasza polska rzeczywistość i to, czego się od nas oczekuje, sprawia, że my nie jesteśmy tak bardzo produktywni w Polsce.
Czyli mówimy o organizacji pracy.
Tak, w Polsce jest fatalna organizacja pracy, jakbyśmy porównali. W Polsce bardzo często rozlicza się po pierwsze jeszcze w zbyt wielu miejscach pracowników, przecież z godzin pracy. Jak my mówimy, że ktoś pracuje na przykład 12 godzin, a jakby się zajrzało do takiej firmy, mogłoby się okazać, że przez pierwsze godziny najpierw przychodzi do pracy, potem idzie na kawę, plotkuje, potem wraca z kawy, przegląda maile, loguje się na Facebooka. O 15 okazuje się, że trzeba by wyjść z pracy, natomiast nie da się już w tym momencie wyjść, dlatego że nie zrobiło się mnóstwa rzeczy i człowiek wtedy zaczyna pracować. No i oczywiście zostaje 6 godzin po godzinach.
Organizacja pracy, temat na odrębną audycję, ale rzeczywiście pracujemy bardzo wiele godzin, nie zawsze efektywnie. Ja bym chciała poruszyć jeszcze jeden wątek, zostało nam kilka minut, dlatego że jest bardzo wiele pytań, SMS-ów od naszych słuchaczy, jednak osób, które muszą borykać się ze stresem. Pytanie od jednego ze słuchaczy, chciałbym zapytać, w jaki sposób pozbyć się stresu, jak sobie pomóc, kiedy pracuję właściwie cały czas, a śpię tylko 3 godziny w nocy. Jak to zrobić, jak sobie poradzić z takim stresem, no, w sytuacji, kiedy perspektywa odpoczynku jest dopiero za miesiąc, dwa bądź za trzy?
Zaraz. Nie ma prostych reguł, to tak jakby ktoś powiedział, jak sobie zbić ciśnienie, kiedy muszę biegać przez 12 godzin dziennie. Chodzi o to, że jeżeli ktoś będzie spał 3 godziny w nocy i pracował na przykład po 20 godzin, to oczywiście będzie permanentnie zestresowany. Co będzie brało się między innymi z tego, że jak śpimy mało, to w tym momencie wydajność nasza poznawcza maleje, to znaczy jest coraz gorsza. My nie możemy się dokładnie skoncentrować, a przecież nie mówiąc o tym, że ludzie, którzy mało śpią, mają nawet większe szanse, że będą tyli i co ich dodatkowo będzie stresowało. Więc chodzi o to, że jeżeli ktoś albo ma taką pracę, ale teraz pytanie jest, co go tak bardzo motywuje do tego, żeby pracować tyle? Czy zły szef, czy jakby sytuacja w domu, czy jakiś kredyt gigantyczny? I teraz pytanie, jak rozwiązać ten problem? Bo na dłuższą metę, można powiedzieć, to nie jest kwestia zarządzania stresem, tylko zarządzania czasem. Jakby można doprowadzić się do sytuacji, w której można sobie zredukować stres, ale najczęściej to już są środki neurochemiczne, co kończy się bardzo często zgonem. Od czasu do czasu czytamy, że jakaś gwiazda bardzo przepracowana umiera, a w jej organizmie znajduje się mnóstwo środków pobudzających i środków uspokajających, które na zmianę brała, żeby pracować tak wydajnie, jak pracowała. A tymczasem życie, takie życie w równowadze, to nie polega na tym, że śpię po 3 godziny i uczę się, jak sobie radzić ze stresem, tylko że tak sobie organizuję czas, żeby przynajmniej te 7 godzin na sen mi zostało, a nie, bo w tym momencie dopiero będę sobie radził ze stresem. A nie, że w tym momencie coś sobie łyknę albo wykonam kilka ćwiczeń, które sprawią, że nie będę zestresowany. No, nie da się w ten sposób.
Czyli taka pierwsza wskazówka to jest rozpoznanie właściwie, co jest przyczyną stresu, co jest przyczyną napięcia w pracy, co sprawia, że proporcje pomiędzy pracą a wypoczynkiem są zachwiane, mówiąc
delikatnie. Co sprawia, że ja pracuję tyle, bo teraz załóżmy, że ta osoba niech będzie, bo często się spotykam z takim podejściem u sprzedawców. I teraz tak, jeżeli sprzedawca na przykład mówi, że musi pracować po 20 godzin, żeby wyrobić na swoje no, na jakimś tam poziomie. To teraz pytanie, dlaczego taki właśnie poziom zarobku go interesuje? A może rzeczywiście na przykład nie zna pewnych technik, a może nie zna pewnych technik załatwienia sprawy, a może źle zarządza swoim czasem, może nie zna technik sprzedaży z jakiegokolwiek powodu. Jeżeli nie potrafi wyrobić się z tym, co innym zajmuje na przykład 6 godzin, on musi to robić w 12. Jeżeli naprawdę już zna wszystkie techniki i nadal się nie wyrabia, może powinien zmienić pracę. Natomiast chodzi o to, że...
No to bardzo trudno wprowadzić w życie, zwłaszcza na trudnym rynku pracy.
Ja wiem, ale teraz pytanie, czy chcemy się wykończyć albo dostać zawał w wieku 30 lat, bo to jest zawsze to pytanie. Można pracować tak, że się będzie spało przez 3 godziny dziennie i nawet można tak pracować przez pół roku, tylko najczęściej po pół roku organizm odmówi posłuszeństwa i nastąpi załamanie, wypalenie, które nazywa się frenetycznym. Wypalenie frenetyczne najczęściej polega na tym, że pewnego dnia człowiek już nie ruszy palcem i będzie leżał w depresji.
Czy można je rozpoznać wcześniej? Jakie symptomy
najczęściej
wskazują?
Można i wcześniej rozpoznać, po prostu człowiek czuje utratę motywacji, przestaje spać, bo często stres wiąże się z tym, że my już nie możemy spać, bo myślimy o wszystkich niepozałatwianych sprawach. Jesteśmy później tak zmęczeni po takiej nocy nieprzespanej, że jeszcze gorzej nam się skoncentrować w ciągu dnia i jeszcze jest większa jest szansa, że nic nie załatwimy. Oczywiście to jest kwestia nie z zarządzania czasem, przepraszam, stresem, tylko zarządzania swoimi zadaniami, ułożeniem sobie tego, co ja robię, dlaczego powinienem to robić, zarządzania własną motywacją. Może ja nie mam motywacji, żeby tego zrobić. Może mam zbyt stresującego szefa, może mam zbyt liberalnego szefa, który mnie do niczego nie mobilizuje. Może ja sam nie potrafię sobie zmobilizować siebie, ale to nie jest kwestia tego, że ja sobie pstryknę, wykonam ćwiczenie i będę wypoczęty. Muszę sobie zorganizować czas.
Czyli podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, pracujemy dużo, pracujemy coraz więcej, wiele godzin, ale w związku z tym warto poddawać refleksji to, co robimy, jak pracujemy, jak organizujemy sobie poszczególne czynności, no i jednak rozkładać je w czasie, pamiętając o tym, że ten balans pomiędzy odpoczynkiem a pracą no jest konieczny, by zachować zdrowie fizyczne i psychiczne.
No zawsze trzeba, powiedziałbym, przynajmniej te kilka godzin dziennie na ten odpoczynek wygospodarować. Oprócz tego, co będziemy mieli jako czas przeznaczony na sen.
No wiem, że pan, panie Tomaszu, ma jeszcze 2 dni odpoczynku przed sobą, a państwu, wszystkim słuchaczom jedynki życzymy, aby powrót do pracy był spokojny, płynny, harmonijny, a praca, żeby dostarczała tylko satysfakcji. Pan Tomasz Łysakowski, trener biznesu, specjalista od zarządzania stresem, był naszym gościem. Iwona Szymala, dziękuję bardzo.